Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O modlitwie w obliczu zagrożenia mówił papież na audiencji ogólnej. W Ziemi Świętej trwa międzynarodowa pielgrzymka Solidarności Biskupów z tamtejszymi chrześcijanami. Z rąk islamskich dżihadystów odbito kolejny kościół w Mosulu. Witam 18 stycznia i zapraszam na aktualności. Zbyt łatwo gardzimy modlitwą, która jest podyktowana naszymi potrzebami, jakby była ona interesowna i dlatego niedoskonała. Bóg jednak wie, że jesteśmy słabi i że przypominamy sobie o Nim, by prosić o pomoc. Z wyrozumiałym uśmiechem Ojca odpowiada na nasze prośby i udziela nam pomocy, mówił papież na audiencji ogólnej. Kontynuując cykl Kateches o nadziei, mówił o tym, jak nadzieja może stać się modlitwą. Ukazał to na przykładzie dwóch epizodów z życia proroka Jonasza.
Podczas swej ucieczki prorok styka się z poganami, marynarzami ze statku, na który wsiadł, by oddalić się od Boga i swej misji. Podczas przeprawy przez morze nastał silny sztorm, a Jonasz zszedł do ładowni i zasnął. Kiedy natomiast pogańscy marynarze zobaczyli, że giną, każdy wołał do swego bóstwa. Dowódca statku obudził więc Jonasza, mówiąc: dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Boga twego, może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy. Reakcja tych pogan jest właściwą reakcją w obliczu śmierci, bo to wówczas człowiek doświadcza w pełni własnej słabości i potrzeby zbawienia.
Pozdrawiając Polaków, papież nawiązał do czekających nas w tych dniach wydarzeń ekumenicznych.
Dzisiaj rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jego hasło, pojednanie, miłość Chrystusa przynagla nas, jest dla nas wyzwaniem. Prośmy Boga, by wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, poznając lepiej własną historię, teologię i prawo, coraz pełniej otwierały się na pojednanie. Niech nas przenika duch życzliwości, zrozumienia i chęć współpracy. Wam tu obecnym i tym, którzy łączą się w modlitwie, serca błogosławię.
Zbyt dobrze znamy przemoc, która odbiera życie w tej ziemi, świętej i niezwykle trudnej. Wokół nas widzimy oznaki śmierci fizycznej i etycznej. Arcybiskup Pier Battista Pizzaballa mówił o tym podczas mszy sprawowanej w Bazylice Grobu Bożego z europejskimi i amerykańskimi biskupami uczestniczącymi w pielgrzymce Solidarności. Administrator apostolski Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy zaapelował, by stawić czoło kulturze śmierci, pokładając ufność w zmartwychwstałym Jezusie. Przypomniał, że doświadczenie zła i cierpienia naznacza wprawdzie życie mieszkańców Ziemi Świętej, ale nie może ich pokonać. Biskupi uczestniczący w międzynarodowej pielgrzymce Solidarności zobowiązali się, że po powrocie do swych krajów usilnie będą się angażować w pomoc dla Ziemi Świętej i żywych kamieni ją zamieszkujących. Biskupi Nigerii, a także organizacje humanitarne pracujące w tym afrykańskim kraju wyraziły zaniepokojenie atakiem na obóz uchodźców. Zginęło w nim ponad 100 osób, głównie kobiet i dzieci, a drugie tyle zostało ciężko rannych. Ta tragedia to wynik omyłkowego zbombardowania przez nigeryjskie lotnictwo obozu uchodźców zamiast bazy terrorystycznego ugrupowania Boko Haram, która miała być celem ataku. Przedstawiciele pracującej tam organizacji Lekarze bez Granic stwierdzili, że takie pomyłki nie mają prawa się zdarzać. W ataku zginęli współpracownicy tej organizacji, którzy zajmowali się tam dystrybucją żywności i lekarstw. Trwa wyzwalanie Mosulu. Irackie wojska rządowe odbiły z rąk islamskich dżihadystów syryjsko-prawosławny kościół świętego Efrema. Po zdobyciu tego miasta przed 3 laty islamiści strącili z dachu świątyni krzyż, a w jego miejsce umieścili głośniki, przez które nawoływano do muzułmańskich modlitw. Pierwotnie przypuszczano, że kościół został zamieniony na meczet, tak się jednak nie stało. Przekształcono go w ogromny magazyn broni.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
część czeczeńskich rodzin koczująca na białorusko-polskim przejściu granicznym po wielu miesiącach wjechała do Polski. Na kolejowym dworcu w Brześciu czeka jednak jeszcze bardzo wiele osób z małymi dziećmi. O ich skomplikowanej sytuacji mówi zaangażowany od wielu lat w pomoc uchodźcom twórca Lubelskiego Centrum Wolontariatu i dyrektor Radia R ksiądz Mieczysław Puzewicz. Rozmawia z nim Anna Opasiak.
Witamy Państwa serdecznie, a w studio gość ksiądz Mieczysław Puzewicz. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
No i mogłabym przedstawić też jako rzecznika osób, które poniekąd są wykluczone, również rzecznika uchodźców, a to dlatego, że dziś o uchodźcach będziemy rozmawiać. Tak sam ksiądz siebie też postrzega, to znaczy czuje taką powinność bycia rzecznikiem osób wykluczonych, no uchodźców chociażby.
Rzecznikiem nie, ale czas mojej pracy i mojej obecności w Lublinie w ostatnich latach pokrywał się z powstaniem zjawiska przybywania uchodźców do Lublina. Ja przypomnę, że w połowie lat 90. byli to pierwsi uchodźcy po wojnach na Bałkanach. To byli uchodźcy przede wszystkim z Bośni. Wtedy powstawał też pierwszy ośrodek dla uchodźców na Poniekwodzie. Później po pierwszej, po drugiej wojnie czeczeńskiej napływ uchodźców z Czeczenii i ich obecność w Lublinie i na Lubelszczyźnie spowodowały, że warto było się takimi ludźmi zainteresować i spróbować jakoś zorganizować dla nich czas pobytu, a właściwie zorganizować pewną pomoc, która głównie polegała na ułatwieniu integracji, co się wiązało z wymyśleniem chociażby różnych pomysłów na naukę języka polskiego, z zajęciem się dzieci, ale także z jakimiś takimi prostymi formami pomocy w stylu wskazanie, gdzie są tanie sklepy, gdzie są tanie apteki. Czyli coś, co pozwala tym ludziom jakoś odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zaaklimatyzować, a później też i zintegrować.
No to od razu zapytam, jaki był wtedy odzew społeczny i przyjęcie uchodźców tamtych?
Znaczy ja myślę, że trudno mówić o jakimś odbiorze społecznym, ponieważ praktycznie było to zjawisko niezauważalne, w tym sensie, że nie było tutaj tysięcy, które by naraz przybywały. Systematycznie co jakiś czas jakieś grupy uchodźców, zwłaszcza właśnie z Czeczenii, przyjeżdżały do Polski i pojawiały się też na terenie naszego regionu, naszej diecezji czy Lublina. I właściwie to był problem niewidoczny. Część ludzi, która się z nimi spotykała, wiedziała o tym, że takie osoby istnieją, na przykład nauczyciele w szkołach, pracownicy pomocy społecznej, czy też wolontariusze, których zorganizowaliśmy. Ale nie był to jakiś ruch masowy, w związku z tym trudno tu mówić o jakimś problemie społecznym, ale myślę, że większość osób, która stykała się z ludźmi, którzy uciekali ze swojego kraju, była otwarta, życzliwa. Znam mnóstwo takich pięknych zachowań, chociażby opowieść jednego z Czeczenów, który poszedł na zakupy do sklepu z odzieżą. I jakiś pan, usłyszawszy, że ten Czeczen posługuje się językiem rosyjskim, zapytał go, skąd jest. Ten powiedział, że z Czeczenii. I ten pan go serdecznie wyściskał i ufundował mu kilka koszul. Kupił jakoś tak w geście solidarności. Więc myślę, że generalnie nastawienie było życzliwe.
Gdzieś taka postawa byłaby możliwa?
Ja myślę, że tak, bo co innego, powiedzmy, pewne, że tak powiem, sformułowania medialne, a co innego rzeczywistość. Ja szczerze mówiąc nie znam Polaków, którzy by w określonej sytuacji, widząc kogoś w potrzebie, na przykład właśnie uchodźcę, żeby odnosili się do niego wrogo. Jednak gdzieś ta zasada gość w dom, Bóg w dom jest u nas mocna. Poza tym wydaje mi się, że jest w pamięci społecznej mamy mocno to, że my sami jesteśmy jednym z najbardziej uchodźczych narodów na świecie. Trzeba pamiętać, że Polska to jest 52-milionowy naród, z którego 38 milionów Polaków mieszka w Polsce. A drugie co do wielkości polskie miasto po Warszawie to jest Chicago i tamtejsza dzielnica Jacków. Tak, więc myślę, że ta pamięć o tym, że sami wielokrotnie musieliśmy uchodzić, emigrować, ona też powoduje jakąś taką naturalną otwartość i gościnność wobec osób, które przybywają. A oczywiście co innego są pewne, jak mówię, sformułowania medialne i szum medialny i tworzenie jakiejś absolutnie takiej niezdrowej i nieprawdziwej atmosfery wokół tego zjawiska.
Bez wątpienia na Lubelszczyźnie obecność uchodźców jest już wieloletnia, no ale właśnie te aktualne czasy jednak pokazują na to, że mniej przychylni jesteśmy uchodźcom, chociażby ze względu na decyzje władz polskich. Ostatnio diagnozował ksiądz sytuację w Brześciu. Tam przebywa liczna grupa uchodźców, którzy nie mogą dostać się do Polski. No, zapytałabym, jak wygląda właśnie ta sytuacja i co możemy z nią zrobić?
Sytuacja jest trochę złożona, ale rzeczywiście od kilku miesięcy tam przebywa trudna do określenia dokładnie liczba obywateli rosyjskich narodowości czeczeńskiej, którzy chcą dostać się na terytorium Polski. Nikt nie prowadzi dokładnej ewidencji liczby tych, którzy starają się o status uchodźcy w Polsce i dane są dosyć rozbieżne. Wcześniej była to większa liczba osób, teraz szacuje się, że może to być kilkaset osób. Ponieważ z różnych powodów te osoby czy rodziny nie mogły wjechać na teren Polski, a wiadomo, że też trzeba, czekając na tę możliwość wjazdu, z czegoś żyć. Więc wielu tym rodzinom pokończyły się środki finansowe, nie są w stanie wynajmować mieszkania i utrzymywać się i zapewne z powrotem wróciły do Czeczenii. Obecnie można mówić, myślę, o kilkuset osobach, z których w najgorszej sytuacji są ci, którzy nie mając środków na wynajęcie mieszkania, koczują na dworcu kolejowym. I to jest bardzo taki smutny widok, bardzo przejmujący, kiedy widzi się małe dzieci śpiące po kotem na ławkach, przykryte jakimiś kurtkami czy kocami. Między innymi dotyczyło to jednej rodziny, w której było 7 takich małych dzieci. Wiadomo, że nie sposób tam zadbać o higienę. Jeżeli kończą się pieniądze, no to też są trudności w zdobyciu prowiantu. I te osoby ciągle żywią nadzieję, że może uda się im w jakiś sposób do Polski dostać.
Do Czeczeni, rozumiem, nie bardzo mają możliwość, nawet nie po to uciekały, żeby tam wracać, mówiąc krótko.
Znaczy, w tych przypadkach, które znam, to postanowienie o tym, żeby uciekać ze swojego kraju, myślę, że jest jak najbardziej uzasadnione, bo to są głównie mężczyźni, którzy brali udział w działaniach wojennych pod dowództwem właśnie dowódców, którzy nie są mile widziani przez uzurpatora i dyktatora czeczeńskiego Kadyrowa. Stąd też powrót tam wiązałby się na pewno z prześladowaniami. W najlżejszej wersji to jest więzienie, w troszeczkę gorszej to są tortury, a no znane są przypadki, że znikają ludzie w nieznany sposób, trudno wykryć sprawców, więc to trzeba rozumieć, że ich te obawy są uzasadnione. Oni zresztą robią co mogą, żeby dostać się do Polski, podejmują wielokrotnie próby przekroczenia granicy z Polską. Niestety są z tej granicy odsyłani. Legalnie rodziny czeczeńskie mogą przebywać do 90 dni w ciągu pół roku na terenie Białorusi. Większość próbuje w tym czasie wielokrotnie próbować dostać się do Polski, ponieważ spotykają się z odmową, to przekraczany jest ten czas i milicja białoruska, jeżeli kogoś zidentyfikuje, no to wbija taki wpis do paszportu z nakazem opuszczenia. No i to, co byłoby najgorsze, to, że w te niebezpieczne strony te rodziny mogłyby wracać.
No właśnie, to są nadzieje takie, żeby dostać się do naszego kraju, co zresztą powinno być normą we współczesnym kraju.
Znaczy, Polska podpisała konwencję genewską, która daje prawo każdemu obywatelowi, który staje na granicy polskiej, daje prawo, możliwość poproszenia o status uchodźcy. Zresztą w przeszłości wielokrotnie, odwołując się do tej konwencji genewskiej, Polacy korzystali z tej możliwości. Oczywiście niektóre rodziny czy niektóre osoby przechodzą tę granicę, czy są przepuszczane do Polski, ale to jest niewiele osób w stosunku do liczby tych, którzy by chcieli.
No właśnie, nie ma tego wsparcia. Trudno zatem zorganizować tym uchodźcom, chociażby w takiej formie, w jakiej organizowane było to do tej pory dla uchodźców. Co można zrobić tam, jeżeli ten czas pobytu również na Białorusi się kończy, to co można zrobić?
Czy jest trochę środowisk i organizacji, które nad tym myślą. Na pewno jest kilka takich form pomocy. Nie jest konieczna i nie jest potrzebna pomoc, jeśli chodzi o odzież, ponieważ akurat różne organizacje z Białorusi, między innymi tamtejszy Caritas, tę potrzebę tutaj wypełnili, więc nikomu tam nie jest zimno, przynajmniej nie znam takich przypadków. Na pewno w przypadku rodzin uboższych lub takich, które nie mogą liczyć na pomoc swoich rodzin, na przykład już przebywających na zachodzie Europy, na pomoc finansową, to potrzebna jest pomoc w postaci żywności, zwłaszcza dla dzieci, w zakupie lekarstw, czy też umożliwienie podejmowania kolejnych prób podróży do Polski, bo każda taka podróż do Polski powiedzmy średnio czteroosobowej rodziny, czyli zakupienie biletu z Brześcia do Terespola i powrotnego, ponieważ tylko na takiej zasadzie władze białoruskie zgadzają się wpuścić kogoś do pociągu, no to w przypadku czteroosobowej rodziny to jest koszt około 50 euro. Wiadomo, że jeżeli się ponawia często te próby, no to te koszty rosną. I to jest jakaś taka pomoc, którą można ofiarować, głównie w postaci finansowej, bo organizowanie transportu humanitarnego na Białoruś też jest skomplikowane ze względu na przepisy, które temu towarzyszą, a które wymagają między innymi, żeby później taką pomoc zarejestrować w odpowiednim ministerstwie, co trwa w czasie, a jeszcze później trzeba też robić dokładne listy, kto co z tej pomocy otrzymał. Jeśli się to przedłuży w czasie, no to może być nieskuteczne. Więc przede wszystkim możliwość wsparcia konkretnych rodzin, uwzględniając ich szczególne potrzeby. Podczas wizyty udało się nam przekazać ze środków, które były w Polsce zbierane, pomoc dla kilku rodzin. Konkretnie chodziło o zakupienie żywności bezglutenowej dla jednej rodziny, gdzie jest dziewczynka właśnie z celiakią. Inne rodziny otrzymały też wsparcie w postaci żywności, czy też możliwości zakupu biletów. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości, na ile uda się zebrać jakieś środki, które by pozwalały kontynuować tę pomoc.
Ingerencja, żeby jednak te osoby zgodnie z prawem mogły przekroczyć granicę, to wchodzi w rachubę?
Problem jest znany i nie mnie tutaj osądzać, dlaczego Polska akurat w wielu przypadkach nie przestrzega konwencji genewskiej. To jest zresztą trudne do udokumentowania, ponieważ osoby, które jadą tym słynnym pociągiem Brześć-Terespol, są kierowane do takiej specjalnej sali. Tam jest też trudność, ponieważ większość tych osób w ogóle nie zna języka polskiego albo słabo, więc to jest kwestia komunikacji. I tak naprawdę do końca nie wiemy, co się dzieje. To jest tak zwana rozpytka, czyli jakby rozpytanie przed wjazdem i to często kończy się właśnie odmową wjazdu na teren Polski i złożenia wniosku o status uchodźcy. Trochę to jest przykre, powiedzmy z perspektywy Polaka, mojej na przykład, i jestem świadom tego, że Polacy wielokrotnie korzystali z tego prawa, no a dzisiaj tego prawa odmawia się tym, którzy rzeczywiście myślę, że go potrzebują. Zresztą tutaj następuje taki zlepek troszeczkę pojęciowy, mianowicie utożsamienie uchodźcy, terroryści. No z tych uchodźców Czeczeni, którzy na przestrzeni tych już prawie 20 lat przybywali do Polski, a przewinęło się ich chyba przez teren Polski około 90 tysięcy. Nie było żadnego przypadku terroryzmu czy czegoś podobnego. Tak, tu są konkretni ludzie z Czeczenii, zagrożeni określonym niebezpieczeństwem, którym należałoby taką możliwość stworzyć. I ja rozumiem też troskę o bezpieczeństwo Polski, to jest zrozumiałe, ale przecież tę niewielką, w gruncie rzeczy kilkusetosobową grupę osób z Czeczenii, które chcą uzyskać status uchodźcy w Polsce, można byłoby, mówiąc kolokwialnie, prześwietlić i jeżeli ktoś, że tak powiem, pretendowałby do miana terrorysty, no to tych osób nie wpuścić. No ale trudno mi było ujrzeć w oczach tych ludzi, których spotkałem, jakiś cień terroryzmu, raczej ludzie mocno zalęknieni tym, że no, będą musieli wrócić i niestety mogą spotkać ich bardzo złe konsekwencje w Czeczenii.
No i szczególnie, że w tej grupie jest bardzo liczna też część dzieci, które już na starcie mają utrudnione dzieciństwo, jeśli nie jest za lekko to jest powiedziane.
No ja myślę, że rodzice bez poważnych powodów nie decydują się na to, żeby zabrać dzieci i udać się w niepewną podróż. Rzeczywiście rodziny czeczeńskie zwykle są wielodzietne. Normą jest, że to jest czworo dzieci, pięcioro, siedmioro. Oczywiście jest dużo dzieci w tych rodzinach.
A do tematu będziemy jeszcze wracać. Dyrektor naszego radia, twórca Lubelskiego Centrum Wolontariatu, sam również wolontariusz, ksiądz Mieczysław Puzewicz. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmowę przeprowadziła Anna Opasiak z Radia R. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.